Rozmowa na 96 FM, Kaja Rostkowska, dzień dobry, a w studiu Radia Indeks dzisiaj Andrzej Brachmański, radny miejski z ramienia klubu Zielona Razem. Dzień dobry, panie radny.
Dzień dobry państwu w środku nocy.
W środku nocy. No właśnie zastanawiałam się, czy pan dzisiaj do nas dotrze, bo jak obserwowałam wczorajszą aktywność, taką około sportową, można powiedzieć, pana, którą pan pokazywał też na Facebooku, to myślę sobie, chyba będziemy przez telefon rozmawiać, będę budzić rano, bo wczoraj Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem zorganizowało akcję. Na czym ona polegała? Pan wziął udział też?
To jest jeden z moich przyjaciół, swego czasu parę lat temu stracił nogę, a ponieważ jest człowiekiem bardzo aktywnym, więc zaangażował się w takie działania sportowe, tak zwanych trójkołowców, popularnie z angielska zwanymi handbajkami. Okazuje się, że jest sporo ludzi w Zielonej Górze, którzy na tych rowerach jeżdżą. Jest paru fajnych gości. No i poprosimy, żeby mu tam ewentualnie nie pomóc przy organizacji takiego przejazdu ścieżkami rowerowymi Zielonej Góry, bo no, trzeba powiedzieć, że ścieżki rowerowe mamy w tej chwili naprawdę imponujące.
Choć a jeszcze jaką nie trasę wszystkie zrobiliście wczoraj? Bo wiem, że ogród, w kierunku Kiełpina,
ogród,
ale jak
ogród botaniczny, Jędrzyk,
bajerancki też, chciałbym powiedzieć.
Do Ronda Doroty, Kiełpin, z przystankiem na Rondzie Dorota, z przystankiem przy parku w Kiełpinie, Ochla, no tam trochę hardkorowo, bo tam jest taki ostry odjazd pod górę, więc tam było ciężko. Dzika Ochla, na Dzikiej Ochle taki przystanek na posiłek i z powrotem do ogrodu botanicznego, zwiedzanie ogrodu botanicznego.
Czyli właściwie większość rzeczywiście tych nowych
tak,
traktów
wszystko nowe
rowerowych.
Ścieżki. No tam jest, wszyscy wiedzą, rowerzyści, że tam jest jeden moment taki bardzo trudny, czyli inaczej mówiąc, obok Irka na Jędrzychowie to jest sprawa nierozwiązana i jeszcze pewno długo nie będzie.
Tak, o tym też prezydent na naszej antenie mówił kilka tygodni temu.
Jest też kwestia, no przez Ochlę też ten przejazd jest taki, nie ma ścieżki rowerowej przez samą Ochlę, bo tam nie bardzo gdzieś jest, więc po drodze, albo właśnie tym skrótem koło szkoły, jest dużo bezpieczniej, ale jest spory, ostry podjazd pod górkę. Dla osób zdrowych to nie jest pewnie problem, natomiast dla tych niepełnosprawnych, no to jest pewien problem, ale muszę powiedzieć, że kurde, byłem pełen podziwu, chłopaki kręcili tymi kołami za pomocą rąk, no i zasuwali, także ci rowerzyści tacy, bo było przecież parę osób takich, no nazwijmy to, na rowerach, tak, którzy się dołączyli, dziękuję im za to, no to mieli co za nimi deptać, nie?
Czyli zawstydzili nas trochę niepełnosprawni.
Ja myślę, że to jest fajnie. Przy okazji też wyszła sprawa, że miasto w niektórych momentach trochę jakby sekuje tych niepełnosprawnych. Nie we wszystkich imprezach sportowych mogą brać udział. I to też jest taki przyczynek do rozmów w tym tygodniu, dlaczego tak się dzieje, bo ja pamiętam, że kiedyś w nocnym biegu Bachusa były wyścigi handbajkowców, tak? A teraz ja dawno nie byłem, a teraz właśnie chłopaki mówią, że regulaminowo im tam nie pozwalają startować i tak dalej. Jest to
warto się
jest
pochylić.
To warto się pochylić nad tym. Natomiast tym mówię, że Rysiek Król, bo to on jest tutaj dla mnie takim, takim motorem, no to powiem szczerze, robi dobrą robotę. W zeszłym tygodniu robił dla tych niepełnosprawnych wyścigi w Nowogrodzie Bobrzańskim. Super impreza. A kilkaset ludzi, kilkudziesięciu startujących. Także myślę, że warto też w ten sposób się tam uaktywniać. Potem byłem na lubuskich, muszę je pochwalić, byłem na lubuskich smakach. Też bardzo fajna impreza.
W Ochli również.
W Ochli. Oczywiście zespół z Kazachstanu, który w takich, nazwijmy, tatarskich strojach występował, wzbudził olbrzymie zainteresowanie.
No bo to jest też festiwal oblicza tradycji, tak, organizowany przez Regionalne Centrum Animacji i Kultury. I tam
tak
zawsze
fajnie,
barwy,
dużo ludzi,
języki,
barwnie.
Tak,
wyglądy. Także też fajna impreza, więc, a ponieważ nie było za gorąco, więc można było z domu wyjść. Nie?
W mieście się dzieje. A jeszcze wrócę do rowerów, panie radny, bo rozumiem, że na deptak nie wjeżdżaliście. To poproszę o komentarz do tej sytuacji, która ostatnio się pojawiła, do tej dyskusji. Co z tym zakazem wjazdu dla rowerzystów na deptak? Znamy już głos Roberta Górskiego trochę pana prezydenta. No, pojawiła się odpowiedź ostatnio na słowa radnego Janusza Rewersa, który mówi, że no, trzeba tutaj zapewnić bezpieczeństwo pieszym przede wszystkim na deptaku.
Powiem tak, ja byłem przeciwnikiem w ruchu rowerowego kilka lat temu. O co się spieraliśmy wtedy z Robertem
Górskim. Pan był przeciwnikiem w ogóle ruchu, jeśli mnie pamięć nie myli, bo też była mowa o zakazie wjazdu dla samochodów.
No ale powiedzmy sobie szczerze, no, ten czas minął. Dzisiaj w momencie, kiedy mamy rower miejski, który się widać wyraźnie, świetnie przyjął i mnóstwo ludzi śmiga na tych rowerach miejskich, to wprowadzenie zakazu ruchu na deptaku jest już właściwie wskazane z góry na niepowodzenie. Ta dyskusja jest dyskusją w moim przekonaniu już w tej chwili jałową, tak?
No, ale ona się nie wzięła też z niczego, tylko tak, pojawia się przy okazji potrącenia, czy tam dyskusja, dotknięcia małej mieszkanki.
Ale jedyna dyskusja, która w tej chwili może się toczyć, to jest jakby dyskusja edukacyjna wobec rowerzystów. No, proszę państwa, trochę się opanujcie, nie? Ci, którzy jeżdżą na rowerach miejskich, tutaj widać, że jest, no, rower jest spokojny, nie tego, ale jest też, zdarzają się od czasu do czasu szaleńcy, którzy, że tak powiem, z deptaka próbują sobie uczynić miejsce wyścigowe. Nie wiem, czy do takiego typu ludzi jakiekolwiek apele trafiają. Choć widzę, że ostatnio znów pojawił się patrol rowerowy policji, więc być może to będzie ten element, który trochę też uspokoi to bractwo. Chociaż z drugiej strony, no, u nas nie ma przepisów, które mówią, jak mierzyć prędkość roweru na deptaku, tak? Życie jest takie, że nie da się wszystkiego uregulować. No, czasami jest potrzebny zdrowy rozsądek, nie? A ja powiem tak, w moim przekonaniu, no, oczywiście to się wszyscy rowerzyści na mnie obrażą, rowerzyści stracili zdrowy rozsądek, albo w ogóle zaczynają się uważać za święte krowy, tak? Na niektórych miejscach są przejazdy w Zielonej Górze, ale na niektórych nie. Proszę zwrócić uwagę, że rowerzyści w ogóle nie respektują faktu, że przez niektóre przejścia dla pieszych trzeba przejść, zejść z roweru i przejść. I to jeszcze jest pół biedy, ale ja zwróciłem uwagę, że tam, gdzie są przejścia, to często w ogóle nie dociera do nich, że samochód ma określoną wagę i określoną drogę hamowania. Nie potrafią wjechać prosto pod samochód. I tego się boję, że tu dojdzie do nieszczęść, bo to słuchawki na uszach i śmigamy, bo możemy, bo jest przejście.
Chociaż tak? Są znaki, pojawiają się przecież znaki na ścieżkach rowerowych, ustąp pierwszeństwa też
ale
się
tam,
pojawia.
Tam brakuje takiego zdrowego rozsądku, że nie jestem świętą krową, że jestem jednym z trzech uczestników ruchu drogowego, pieszy, zmotoryzowany i rowerzysta. I wszystkim tym jest potrzebny trochę zdrowego rozsądku, a dzisiaj jakby się zrobiło tak, że wszyscy oczekują, że jedynym, który będzie na drodze uważał, to będzie kierowca samochodu, tak? To on tylko ma uważać. Pieszy może wchodzić na zebry, kiedy chce, rowerzysta może wjeżdżać, kiedy chce. No to tak, to się potem mści, tak? Ja uważam, że wszyscy ci uczestniczy, i pieszy, i rowerzysta, i kierowca, mają po prostu uważać. Nie?
Pytanie, jak zwiększyć to bezpieczeństwo, bo jak mowa jest o zdrowym rozsądku, no to właściwie żadna akcja edukacyjna nas tutaj nie...
No to prawda, nie, no ale...
Kultury rowerowej może nie podniesie, bo to ale... Robert Górski też mówił o tym, bo kiedy rozmawialiśmy na antenie, dawałam też mu przykład, chyba w Warszawie takie napisy powstały na ścieżkach rowerowych, uważaj, ustąp pierwszeństwa, pieszy ma pierwszeństwo i tak dalej. I Robert Górski mówi, to są akcje bezsensowne, one nic nie dadzą, bo to jest w nas, czy potrafimy się zachować,
no,
czy nie.
Znowu wracamy do kwestii tego, że przedszkole i szkoła, nie? Że tam trochę nam brakuje. Wie pani, może powiem tak, że jestem może starej daty, ale kiedyś jak była ta obowiązek posiadania karty rowerowej, te dzieciaki na tę kartę rowerową, to przynajmniej liznęły trochę tych przepisów i takich zasad, nie? Teraz nie ma tych obowiązków. Za chwilę pojawią się hulajnogi, które jak słyszymy w innych miastach...
To pojawią się, to już pewne, u nas też będą.
No już widzę, że ludzie, niektórzy mają hulajnogi elektryczne.
Ale miejski system jakiś, czy nam się szukuje?
Myślę, że jeszcze jest, spokojnie. Ale no te hulajnogi się pojawią tak w prywatnym użyciu, nie? A wszyscy wiemy, że w innych miastach jest to olbrzymi problem, no. Państwo dopiero teraz to reguluje. W Poznaniu to po prostu jest drama z tymi hulajnogami.
To są kolejne szybkie też.
To są, że tak powiem,
rzeczy, bo to tak, bo jeśli mowa o elektrycznych, to rzeczywiście znowu mogą być rozpędzone.
No zobaczymy. No to pojawia się mnóstwo. To ja widziałem wczoraj w Zielonej Górze po raz pierwszy ktoś jeździł na tym kołach, ale trzymając się, ja nie wiem, jak to się nazywa, dwukołowcu z podparciem, tak? No czyli już prywatnie też to się pojawia, co jest bardzo popularne na Zachodzie, tak? No młodzież śmiga na tych dwóch kołach, tej desce z dwoma kołami. Jak to się nazywa, też nie wiem. Ale śmiga
będziemy
mostu,
się tego
nie?
wszystkiego uczyć, bo to nowe urządzenia, nowe technologie, tak jest.
No, życzmy
sobie
ma
zdrowego...
Tak jest.
Chociaż te hybrydy, te nowe i nasze elektryczne autobusy też, to jest taka ciekawostka. Ale życzmy sobie zdrowego rozsądku i tej kultury rowerowej, niech to jest. Aczkolwiek są radni, tak jak właśnie wspomniany Janusz Rewers, którzy mówią, że trzeba systemowo to jakoś próbować rozwiązać, czy poprzez aplikację, żeby Nextbike jakoś tutaj też przypominał o pewnych zasadach bezpieczeństwa i tak dalej.
Myślę, że to już się z Robertem Górskim. To jest w głowie, nie?
Ale trzeba o tym myśleć. Pani radny, co pan myśli o centrum przesiadkowym? Jak się panu to miejsce podoba i czy rzeczywiście to jest centrum przesiadkowe, gdzie trzy dworce są w jednym? No albo dwa dworce, może w ten sposób. I czemu ten PKS ciągle, proszę też wyjaśnić naszym słuchaczom, zielonogórzanom, dlaczego PKS ciągle jest obok, żeby to jasno wybrzmiało, bo on wciąż jakby nie jest połączony z tym naszym MZK i z PKP.
Znaczy powiem tak, z PKS-em jest problem, bo to jest firma prywatna, która niespecjalnie chce z miastem współpracować, nie bardzo rozumiem dlaczego. Nie ma żadnego styku, że tak powiem, PKS miasto. Jeżeli jest jakiś styk z instytucją publiczną, to z Urzędem Marszałkowskim, który zatwierdza PKS-owi plany, rozkłady jazdy. Czy to jest, znaczy, zawsze zależy zapytać, co państwo chcecie rozumieć pod centrum przesiadkowym, tak?
No, niektórzy, wie pan, sobie wyobrażali, że tak. Będzie tunel pod ziemią do PKS-u właśnie i tak dalej.
Ja rozumiem, że najproporcje...
Wizje były śmiałe pewnie.
Najproporcje mocią panie. Tak ja rozumiem, że można tak, jak mnie się podoba zawsze na lotnisku w Brukseli, ze sobą chodniki, które cię przenoszą, czyli ruchome chodniki. Tak. Ja myślę, że to jeszcze nie ma takiej potrzeby. Natomiast jest to dobrze zorganizowany obszar, gdzie można się bardzo szybko przesiąść z jednego autobusu na drugim. I w miarę komfortowych warunkach przejść do PKP. My dzisiaj mamy oczywiście problem taki, że to PKP w Polsce funkcjonuje tak, jak funkcjonuje. Tych pociągów jest tyle, co kot napłakał. To samo niestety dzieje się z komunikacją autobusową. Ale w dalszych planach jest też takie, powiedzmy, komfortowe w miarę, czyli zadaszone przejście w stronę PKS-u. Zobaczymy, co się to będzie rozwijało. Ja zawsze mówię, że nie od razu Kraków zbudowano. Na razie mamy to połączenie MZK PKP z fajnym pomysłem, czyli z przejściem do Aldemedu. Wielu zielonogórzan korzysta z tego Aldemedu, już nie muszą chodzić dookoła,
oczywiście,
tylko jest przejście.
To było bardzo potrzebne. Chociaż rowerzyści nie mogą przejechać tym tunelem.
To dla mnie jest trochę szok, bo ja byłem święcie przekonany, że nie będą mogli przejechać tym tunelem, bo jeżeli nie mogą przejechać, to ta inwestycja jest bez sensu. Bo mogli rampą zejść, nie? Jak mają rower prowadzić, to rampą mogli zejść, wydawać parę milionów na takie... To coś nie bardzo, co PKP, bo to PKP inwestycja, coś nie bardzo to zostało przemyślane. Takie jest moje zdanie, no ale...
Czyli to na minus, ale generalnie
to bardzo dobrze, nie?
Centrum przesiadkowe jest fajnie. Rząd was z PKS-em czas pokaże pewnie. Jeśli miasto będzie wyciągać rękę, wciąż to być może się uda wreszcie jakoś to połączyć.
Wie pani, cały czas gdzieś wchodzi po może tak po płotkach, tak nazwijmy to, pomysł gdzieś kiedyś rzucony, który mówi, że PKS chce sprzedać ten plac, gdzie tam jest, gdzie jesteśmy przyzwyczajeni do dworca. No bo to jest atrakcyjny plac w centrum miasta i to może być fajne miejsce, że tak powiem, dla kolejnego dewelopera albo kolejnej sieci handlowej. Zresztą już Biedronka, jak państwo wiecie, tam jest, którą mamy zresztą notabene bez przerwy spory.
Starcia.
Więc jak już taki pomysł został rzucony, to ja myślę, że on kiedyś zostanie zniszczony, a PKS przeniesie swój dworzec na swojej zajezdni, nie? Oby się to nie ziściło, bo myślę, że ja wolałbym, żeby ten PKS się przenosił bliżej dworca PKP na drugą stronę, na przykład tam, gdzie Szenker dzisiaj jest. To byłoby fajne, ale trochę nam brakuje takiego myślenia perspektywicznego w sytuacji, kiedy jest trzech różnych gestorów i każdy z nich stara się ciągnąć we własną stronę. Nie? Miasto zawsze stara się jakby tutaj być swego rodzaju, w chemii jest takie określenie, katalizatorem pewnych rozwiązań, ale rzeczywiście i z PKP, i z PKS-em te rozmowy są trudne. Łatwiej, o dziwo, dogadaliśmy się z PKP. No zobaczymy. Ja wierzę na to, że w końcu jakiś zdrowy rozsądek
zwycięży. Końcu się uda, tymczasem pasażerowie muszą się uczyć na nowo trochę tego miejsca. Myśmy robili sondę i takie podzielone zdania. Jedni twierdzą, że to bardzo intuicyjne miejsce i super sobie od razu radzą, a inni mówią, że zupełnie nie potrafią się odnaleźć, ale to jest pewnie naturalne.
Ale zawsze trzeba mówić, jak przyjeżdżasz w nowe miejsce, też się musisz tego uczyć, tak? Przyjedziesz na dworze do Berlina, też musisz patrzeć, jak to funkcjonuje.
I to jest dobre porównanie z Berlinem. Tak się porównujmy, myślę.
Ja lubię się porównywać z Berlinem, bo to jest stolica najbliżej nas, tak naprawdę, tak? Poznań, Wrocław, to są miasta trochę zupełnie inne, specyficzne. Berlin wprowadza takie, wprowadzają nowocześniejsze rozwiązania. Więc zawsze myślę, że warto przeskakiwać i już patrzeć, co jest do przodu. Chociaż z drugiej strony prawda jest taka, że pieniądz, nie? Nasz, a ich to jest jednak niebo a ziemia. Tak? Gdybyśmy mieli takie pieniądze, to pewno byśmy tunele na niepodległości drążyli, a nie...
No właśnie tych tuneli brakuje, bo tutaj gościliśmy niedawno pana profesora Jakuba Marcinowskiego, architekta i konstruktora z Uniwersytetu Zielonogórskiego, i on mówił o tym, że brakuje w Zielonej Górze takich wielopoziomowych, bezkolizyjnych rozwiązań, jeśli chodzi o ścieżki komunikacyjne, że tak powiem, że budowa rond kolejnych nic nie daje, ale bo tu chodzi o estakady, o tunele. Mówimy, mamy jako Zielona Góra tylko dwie estakady prowadzącą do Kerfura i Zieloną Strzałę. I to są tylko dwa miejsca bezkolizyjne w tak
Zielona
dużym
Góra,
mieście.
No, proporcje, to jeszcze ciągle nie jest wielkie miasto, to nie jest Tokio, gdzie bez estakad się nie da, tak? To ciągle jeszcze jest fajne, małe wojewódzkie albo duże powiatowe miasto, w zależności od tego, fajnie do życia. Ale myślę, że tu jeszcze takich potrzeby aż takich rozwiązań nie ma, nie? Tak mi się wydaje.
Panie radny, jeszcze słowo. Chciałabym poprosić o komentarz związany ze stuleciem policji, jako byłego ministra spraw wewnętrznych i administracji. Jak pan patrzy dzisiaj na zawód policjanta? My dużo mówimy i w naszym medium, i w ogóle w mieście, w województwie teraz o stuleciu tejże formacji. Gościliśmy kilka dni temu komendanta Jarosława Tchorowskiego, który oczywiście entuzjastycznie wypowiadał się o zawodzie i o funkcjonowaniu zielonogórskiej policji. Jakie pan ma obserwacje na przestrzeni lat?
A ile mamy czasu? Bo to jest temat rzeka.
Już jesteśmy na minusie, ale jeszcze chwilkę możemy.
Znaczy, myślę, że to jest, mamy jakby dwa, przynajmniej po takich ostatnich rozmowach i nawet nie nawiązując do stulecia policji, bo policja sobie z tego stulecia wycięła 50 lat i się nie chce przyznawać do tej swojej 50-letniej historii, która była jaka była, prawda?
O milicji pytałam, tak, o to komendanta, tak. On mówi, że chcieli jednak zaakcentować.
Ja myślę, że przecież bliżej jest im do tak naprawdę historycznie czy okresowo do milicji niż do służby przodowników przed wojną. Natomiast my dzisiaj z policją myślę, że mamy dwa podstawowe rzeczy. Po pierwsze, to jest problem tego, że w policji jest olbrzymia ilość etatów. Nikt tego nie chce mówić, a ja nie potrafię powiedzieć ile dokładnie, ale liczę, że w garnizonie lubuskim to jest kilkaset etatów pustych. Tak? Kilkuset policjantów codziennie w służbie brakuje. I to jest problem, tak? Bo jestem po rozmowach nawet takich z pewnym komendantem i on mówi tak, no ja zawsze miałem 6 policjantów, a dzisiaj mam 2. I jest mi czasami wstyd, bo ja nie jestem w stanie odpowiedzieć na zapotrzebowanie ludzi. Nie dlatego, że nie chcę, tylko po prostu nie mam fizycznych sił, żeby to zrobić. I to zresztą widać, bo policjantów tak naprawdę w tej chwili mało widać.
A może... Powinno tak być, że policji nie widać. Niektórzy powiedzą, że to nie chodzi, żebyśmy widzieli wszędzie policjantów, tylko żeby oni byli w momencie, kiedy są potrzebni.
Kryminalnych nie powinno być widać, a porządkowych powinno być na całym świecie. Pani pojedzie do Paryża, do Londynu, do Berlina, policjantów widać.
Z czego to wynika, że ludzie nie chcą iść do policji?
Myślę, że tak. Po pierwsze,
bo rekrutacja trwa i tak, rekrutacja przeprowadzona jest naprawdę nieźle, również na naszej zresztą uczelni.
Ale myślę, że tak, nie idą, bo mimo wszystko zarobki są słabe. A coś się stało w mentalności, w tym, co się tam dzieje, do tego też wrócę, że dzisiaj bycie policjantem jest bardzo trudne, bo dzisiaj policjant ma przeciwko sobie wszystkich, a w pierwszej kolejności swoich własnych przełożonych. Nie? Kiedyś jak policjant zbroił, to była taka kara jak nagana, zabranie premii, przepraszam za wyrażenie, OPR, co, jakaś gradacja była. Dzisiaj cokolwiek zbroi, to już ma przeciwko sobie media i pierwsza i jedyna kara to jest wydalenie ze służby, nie? Ludzie tego nie chcą. No, chcieliby się czuć w pewnej formacji, która jest pewną wspólnotą. To poczucie wspólnoty moim zdaniem w policji już zanika. A po drugie przyszło takie pokolenie, które ja się śmieję, że nie było w wojsku. W związku z tym nie jest nauczone pewnych rygorów, pewnej takiej dyscypliny, pewnego tego, że działamy wspólnie na rozkaz i tak dalej, i tak dalej. I każde takie próba, przepraszam za pewien kolokwializm, ściągnięcia lejc, powoduje, że oni się obrażają i rzucają papierami, tak? Nie powiem kto, ale jeden z wysokich policjantów powiedział mi w zeszłym tygodniu w ten sposób, że jeżeli odejdzie to pokolenie, które w tej chwili jest w policji, zarządzających policją, to nie wiadomo, jak ta formacja będzie funkcjonowała, nie? Inaczej przyszło do policji pokolenie, które przyszło, bo myślało, że zarobi duże pieniądze, nie zarobiło tych pieniędzy, jest sfrustrowany i niespecjalnie wie, jak ma pracować. Nie mówię, że mu się nie chce, to nie. Niespecjalnie wie, jak ma pracować. I mamy problem z polską policją. Oczywiście są ludzie wspaniali, bo to zawsze taka garstka. W 100-tysięcznej, prawie 100-tysięcznej formacji zawsze znajdzie się garstka ludzi, garstka ludzi wspaniałych. I dzięki temu jeszcze mamy sporo sukcesów. Ale jak patrzymy ogólnie na pracę policji, to niestety poziom pracy takiej operacyjnej, patrolowej jest zdecydowanie niższy, jak był jeszcze kilkanaście lat
temu. Ale żeby była jasność, pan nie kieruje tych słów stricte do tych najniższych, powiedzmy, policjantów, bo tak to trochę rozumiem, że przychodzą do policji osoby, które chcą dużo zarabiać, ale generalnie niespecjalnie się spisują.
Nie, ale to jest też kwestia tego, że za organizację zawsze odpowiadają, góra odpowiada, tak? Więc jeżeli dzisiaj mówimy, że ten na dole jest sfrustrowany, to trzeba się zapytać nie tylko dlaczego on jest, tylko zawsze trzeba się zapytać kierownictwa, jakie warunki stworzyliście, żeby ten wasz policjant na dole chciał pracować i nie był sfrustrowany. No niestety pod tym względem widzę, że jest tak w moim odczuciu. Może się mylę, tak? Może się mylę, ale nie jest najlepiej. Dla mnie to już od paru lat jest ten rozkład policji jako formacji, która się z sobą czuje, tak? Że czują się, że jesteśmy w jednej formacji. To jeszcze dzisiaj funkcjonuje w Straży Ogniowej, tak? To widać, że ci ludzie, oczywiście tam są też wewnętrzne tarcia i tak dalej, ale ci ludzie jeszcze się czują wszyscy, my jesteśmy strażakami wspólnymi, a w policji tego nie czuć. Już nie czuć.
To się nie wiąże też z takim prestiżem społecznym, bo strażacy chociażby wciąż cieszą się tym uznaniem,
to się
zaufaniem,
wszystko na to nakłada, tak?
Tymi pozytywnymi sprawami. Natomiast policjanci w dobie też rozwoju cywilizacyjnego, kiedy każdy z nas może komentować nawet anonimowo w internecie pewne rzeczy i czuje się, że może to robić, że tam akcje policji skomentuje tak i tak i to dociera też dalej, to też się buduje pewna...
Nie, ale to też jest jeden z elementów, bo pani zwróciła uwagę, że o czym mówiłem wcześniej, że przełożeni nie stają w obronie policjantów. Policjant też ma prawo do błędu, tak? I ma prawo do tego, że jeżeli ten błąd popełni, ma prawo do tego, żeby jego przełożony powiedział, słuchajcie, bo była sytuacja taka. To kiedy pani pamięta, żeby przełożeni stanęli w obronie swoich policjantów? Bo ja tego nie pamiętam.
Pytałam komendanta, jaka będzie policja za kolejne 100 lat. Powiedział, skuteczna, dobrze działająca i tak dalej. Taka będzie na pana nos ministerialny?
Kto wie, jaka będzie za 10 lat? Ja się nie podejmę powiedzieć, jaka będzie za 10 lat, a co będę mówił, jaka będzie za 100 lat. Na pewno będzie inna, na pewno będzie taka, w której narzędzia elektroniczne będą zdecydowanie miały, że tak powiem, większy wpływ. No technika, tak? Już dzisiaj, powiedzmy 20 lat temu technika badań DNA była w powijakach. Dzisiaj praktycznie jest to podstawowa technika przy różnego rodzaju ciężkich zbrodniach. Więc narzędzia techniczne coraz bardziej pomagają policjantom, natomiast ta ludzka część w moim przekonaniu jest słaba.
Ostatnia rzecz, już króciutko, coś na plus i coś na minus, pani radny, no bo idą radni na wakacje, już w tej chwili kończy się rok waszej pracy. Co było w tym roku takiego pozytywnego i negatywnego w działalności rady?
Oj, no to powiem tak, trudno oceniać, bo ten rok był bardzo, tak naprawdę jesteśmy ciągle w okresie tuż powyborczych, więc w moim przekonaniu pozytywem było to, że powoli kończymy te wszystkie, mimo wielu trudności, powoli kończymy te wszystkie inwestycje, które nam się tam, wydawało się, że się wcześniej skończą, ruszyło wreszcie rondo w Raculi, kończy się Dworcowa, choć strasznie długo to trwało. Więc to mimo wszystko są pozytywy. Myślę, że wielkim pozytywem jest ogarnięcie przez prezesa Sikorę zieleni w mieście. No widać, że to miasto się zmieniło. Oczywiście dzisiaj no, susza nam swoje robi, tak, ale jest tego. Natomiast negatywem jest to, że jednak trochę przespaliśmy kwestię, jesteśmy ze 3-4 miesiące spóźnieni, jeżeli chodzi o kwestię Ochli, bo dopiero zaczynamy prace planistyczne.
Pan prezydent mówił, że w tej kadencji będzie kąpielisko.
Nie, no Ochla, ja powiem tak, no to ja myślę, że to, jeżeli ludzie coś zapamiętali z naszej kampanii, z obietnic, w cudzysłowie.
Mowa o Zielonej Razem.
O Zielonej Razem. To na pewno zapamiętali dwie rzeczy, że uspokoimy ruch samochodowy na Deptaku i że zrobimy Ochlę. I ja jestem przekonany, że my to musimy zrobić, bo to po prostu były nasze sztandarowe przedsięwzięcie. Natomiast mówię, no trochę jesteśmy z tą Ochlą, żeśmy tak te pierwsze miesiące przespali, ale jestem przekonany, że do końca kadencji ta Ochla zostanie zrobiona. Nie? Natomiast jeżeli coś na minusie, to powiem tak, no w ramach swoich wakacji byłem w Czechach, to obejrzałem sobie tą ścieżkę w chmurach, tą wieżę widokową. No kurczę, to jest rzecz, która napędza turystykę w całym regionie tam dookoła, nie? żeby było śmiesznie, pytałem się tego Czecha, on mówi, że 60% to Polacy, którzy przyjeżdżają i tam pieniądze zostawiają, więc aż szkoda, że no nie powiem, tu epitet mi się tego, że no, zablokowano tą inwestycję, bo to naprawdę mogło być fajne miejsce, które napędzałoby też turystykę w Zielonej Górze.
Ale pewnie Ochla ważniejsza i w oczach mieszkańców, gdybyśmy przepytali Zielonogórzan, to zdecydowanie chyba
ale
tak
nie
myślę.
Ale bo Ochla jest, a tamtego mnie wielu widziało, nie? Ci, którzy widzieli, ja tam byłem z większą grupą Polaków, Ochla, spoza Zielonej
akwen
Góry.
Wodny, to o to chodzi, że potrzebujemy w mieście po prostu miejsca, takiego kąpieliska blisko natury.
Temperatury na do tego, że tak powiem, mobilizują.
Tak jest. Stawiamy kropkę. Tutaj radny Andrzej Brachmański. Bardzo dziękuję.
Dziękuję
gościem
państwu.
Radia Indeks.
Do usłyszenia. Nie wiem, czy państwo wiedzieli, że po raz pierwszy zdarzyło mi się rozmawiać z panią redaktor Roszkowską w studio. Dziękuję bardzo.
Również dziękuję. Bardzo miło. Do usłyszenia.